Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyjechała pani do Lublina, żeby uczestniczyć w podpisaniu umowy pomiędzy miastem, kuratorium i Narodową Akademicką Siecią Komputerową. No, ta umowa dotyczy programu pilotażowego, o czym pewnie pani za chwilkę dokładniej powie. Ten program dotyczy lepszego, szybszego dostępu do internetu, jeżeli chodzi o lubelskie szkoły. I w czasie spotkania też z dziennikarzami i tego spotkania dotyczącego samego podpisania umowy padło wiele wielkich słów na temat tego, jak to w Lublinie wygląda. No i nawet padły słowa, że w Lublinie wszystko się zaczyna, jeżeli chodzi o ten program. No jakby pani mogła to wytłumaczyć, ponieważ myślę, że dla wielu uczestników mogło być to zaskakujące nawet.
Rok temu zaczęliśmy taki rzeczywisty program pilotażowy, który był ograniczony do kilkudziesięciu szkół w Podlaskim i w Mazowieckim. Staraliśmy się przetestować tam różne rozwiązania techniczne i różne rozmiary szkół, różne potrzeby szkolne, żeby zobaczyć, w jaki sposób szkoły funkcjonują w sieci, ile tego internetu zużywają, jak intensywność użytkowania na lekcjach wpływa na przepływność, która musi zostać dostarczona, i jak ilość klas, które funkcjonują, korzystając z internetu dla potrzeb różnych rodzajów edukacji, nie tylko w pracowniach komputerowych, wpływa na tę sieć szkolną, która powinna być zbudowana. Zarówno sam dostęp do sieci, jak i technologie, które są zastosowane wewnątrz szkoły.
I czy ten lubelski program różni się, ten pilotaż różni się czymś od tego?
Różni się skalą przede wszystkim, gotowością też do rozpoczęcia nie tyle pilotażowego, ale już praktycznie rzecz biorąc dojrzałego rozwiązania. Różni się parametrami, bo tutaj mówimy o łączach dostępowych, o parametrach 1 gigabit na sekundę, i różni się również ilością szkół przyłączonych. To jest 164 szkoły, 6 tysięcy nauczycieli w sieci, 43 tysiące uczniów. To są zupełnie inne parametry. Ale również oczekiwania w stosunku do dostawcy są różne, ponieważ tutaj jest taki w pełni dojrzały, też wykorzystujący wcześniejsze doświadczenia, pakiet usług, które NASK będzie świadczył.
Czy można przez to rozumieć, że Lubelszczyzna jest tutaj taką Polską w mikroskali, jeżeli chodzi o cały system, który ma być wprowadzony?
Tak, dokładnie bym tak to właśnie określiła, bo mówimy nie tylko w tej chwili o szkołach na terenie Lublina, ale mamy nadzieję, że wszystkie szkoły na terenie Lubelszczyzny szybko będą podłączane. Zapraszaliśmy nawet w czasie spotkania, żeby inne szkoły zgłaszały się. Jednym z najważniejszych elementów oczywiście jest podłączenie do sieci. Drugim sama nauka programowania, ale tam wchodzą też elementy cyberbezpieczeństwa, edukacji multimedialnej, osprzętowienie, na które szukamy dobrego sposobu, bo to są gigantyczne pieniądze, które trzeba wydać w skali całego kraju. No i oczywiście już może nie edukacyjne, ale bardzo ważne dla funkcjonowania szkoły rozwiązania typu księgowość, wymiana informacji między szkołami, dostęp do systemu informacji oświatowej i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście podstawowe usługi, z których uczniowie korzystają z kolei, to e-podręczniki, e-dzienniczek, platformy multimedialne i edukacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów i te prywatne czy organizacji pozarządowych, które są dostępne w sieci.
Czyli dzieci, młodzież, Lubelszczyzny są poniekąd takimi królikami doświadczalnymi, ale ten program także im wiele daje, tak?
Tak, poniekąd królikami doświadczalnymi, ale tylko w tym sensie, że dostają bardzo grubą rurę dostępu do internetu, bo miejskie szkoły w całej Polsce już dawno z tego błogosławieństwa skorzystały. i z tych prawie 30 tysięcy szkół, 5 tysięcy szkół do szybkiego internetu jest podłączonych.
Ale 30 tysięcy w całej Polsce.
W całej Polsce, ale jak patrzymy na te dane, to nie, trudno jest się tym cieszyć, ponieważ widzimy te 25 tysięcy, które nie zostały podłączone i tą skalę w pewnym sensie niezamierzonej, ale dyskryminacji uczniów w ośrodkach pozaaglomeracyjnych, pozamiejskich, gdzie dzieciakom i tak jest trudniej funkcjonować w bezpośrednim dostępie do kultury i nauki, a jeszcze w sieci mają te obostrzenia wynikające z bardzo powolnego albo w ogóle z braku internetu.
I dzięki temu pilotażowi ten dostęp będzie większy także na wsiach. Docelowo te wszystkie szkoły, te wszystkie ponad 30 tysięcy szkół w całej Polsce ma stać się częścią ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.
Tak jest.
To jest bardzo ambitny projekt, no i on też wymaga uchwalenia ustawy, jak rozumiem.
To prawda, chociaż oczywiście można sobie wyobrazić, że te sieci zostaną po prostu podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla której ustaliliśmy parametry minimum 100 mega i operatorzy w zasadzie zgłosili się na prawie, już w tej chwili, mimo że jeszcze nie minął termin, na prawie wszystkie obszary kraju. Więc mamy, można powiedzieć, że mamy na dzisiaj 100% pokrycie w zamierzeniach, czyli w deklaracjach i we wnioskach o przyznanie dofinansowania, bo za tym stoi 3,5 miliarda złotych, trzeba o tym pamiętać.
Ogromna kwota.
Z tego naszego budżetu pochodzącego ze źródeł unijnych, a będącego w dyspozycji ministra cyfryzacji. No ale oczywiście w ślad za tymi naborami i tymi operatorami, którzy się pozgłaszali do realizacji tego zadania, będzie 2 lata takiego procesu inwestycyjnego, w ramach którego my będziemy cały czas monitorować ten proces, sprawdzać, gdzie występuje, bo tak się może zdarzyć oczywiście, ryzyko, że operator nie wypełni swoich zobowiązań i trzeba ponownie interweniować albo po prostu wyznaczyć nowego inwestora, albo przełożyć to zadanie na ogólnopolską sieć edukacyjną, która w naszych zamierzeniach, jeżeli powstanie i operator jej zostanie wybrany w takiej transparentnej procedurze, będzie różniła się od innych sieci, które mogłyby te usługi świadczyć, tym, że będzie miała dedykowane dla uczniów rozwiązania e-learningowe, edukacyjne, ale również właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo tutaj mamy do czynienia z rosnącą ilością przestępczości wobec dzieci, szczególnie takiej, której nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci dotknęła, bo dotyka najgłębszej głębi ich serc czy dusz.
No tutaj pani mówi, jeżeli powstanie, no, nic nie jest pewne na tym świecie, ale czy rzeczywiście coś wskazuje na to, że ta sieć może nie powstać?
Nie,
czy są
na
jakieś
dzisiaj,
przeszkody?
Na dzisiaj mamy pełne poparcie dla tej idei, bo jest to w jakiś sposób również takie wielkie święto związane ze stuleciem niepodległości. Chcemy, żeby na jesieni 2018 ta sieć w pełni pokryła wszystkie szkoły w Polsce i żebyśmy mogli świętować taki wyjątkowy dar dla polskiej młodzieży i dzieci z okazji tego stulecia. W tej chwili nie ma żadnych zagrożeń. To jest kwestia oczywiście sprawności realizacji zadań legislacyjnych, a później wykonania już wdrożenia, ale jest czas. Wydaje mi się, że na dzisiaj możemy naprawdę optymistycznie patrzeć w przyszłość.
I 100 megabitów na stulecie niepodległości, tylko kto będzie...
100% szkół w sieci i 100% dzieciaków w sieci.
Tylko kto będzie za to płacił, bo jeżeli, jak czytam o tym programie, no to widzę, że przez 2 pierwsze lata ma płacić budżet państwa, tak?
Taka jest idea.
A kto później?
Później to wydaje się, że szkoły muszą już zacząć ponosić te koszty same. Zresztą jak patrzymy na cenniki, to nie są koszty przewyższające możliwości szkoły. Szkoła w tym zakresie działa w ramach dotacji udzielanej przez władze samorządowe. Natomiast ta pomoc w pierwsze dwa lata raczej jest związana z pewnego rodzaju promocją, zachętą, żeby każda szkoła, nawet taka, która boryka się z takimi problemami, że internet jest dla niej na ostatnim miejscu, zdecydowała się z tego skorzystać, bo jest to łatwe, bo jest to przystępne, bo nie wiąże się to z żadnymi nowymi obciążeniami.
A nie ma zagrożenia, że te małe wiejskie szkoły wypadną z tego programu po tych dwóch latach?
Nie, wydaje się, że takiego zagrożenia nie ma. No, trzeba pamiętać, że usługi internetowe w Polsce cały czas plasują się, jeśli chodzi o wartość cennikową tych usług, na bardzo korzystnych miejscach. I te usługi około 100 mega, to dzisiaj to już nie jest wartość, która przekracza możliwości kieszeni przedsiębiorcy, jednostki szkolnej czy nawet obywatela, bo w obrocie są znacznie większe szybkości po bardzo promocyjnych cenach. W miarę jak będzie ta sieć budowana, będzie powstawała też normalna sieć podłączająca również osoby mieszkające w białych plamach, tak zwanych, w terenach wykluczonych. I dzięki temu zagęszczeniu zbudowanych wcześniej sieci regionalnych będzie można zwiększyć też konkurencję na rynku. Zatem ceny będą ulegały erozji, presji. Wydaje się, że tutaj nie ma zagrożenia, że szkoły z tego projektu wypadną. Po drugie, państwo musi przejąć za to odpowiedzialność, bo to jest decyzja nie na wybory, nie na dziś i na nawet jutro czy pojutrze, tylko to już jest decyzja na zawsze.
Mm-hmm. I teraz chciałem przejść do innego tematu i zapytać o jutrzejsze posiedzenie rządu. No jutro nie będzie pani premier, będzie pan wicepremier Gliński prowadził posiedzenie. No i w agendzie jest między innymi być może zatwierdzenie, przyjęcie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale nie ma przyjęcia strategii cyberbezpieczeństwa Polski. I chciałem się zapytać o losy tego dokumentu. No właśnie, dlaczego jeszcze strategia nie jest przyjęta?
Strategia jest takim dokumentem, który musi rozłożyć należycie zadania pomiędzy co najmniej 3 albo nawet 4 bardzo mocno nią zainteresowane i bezpośrednio na nią oddziałujące organy, wśród których najważniejsze to są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne, a zatem również za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni użytkowanej przez ważne organy państwa. Ministerstwo Obrony Narodowej, ten cały sektor to jest ofensywa i obrona w cyberprzestrzeni. Ministerstwo Cyfryzacji, które w ustawie działowej ma koordynować wszystkie te prace, ale także odpowiada za sektory cywilne. I po części Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdy mówimy o przestępczości w cyberprzestrzeni.
I są jakieś problemy, jeżeli chodzi
o
skoordynowanie?
To po prostu są bardzo trudne rozmowy, gdzie te linie demarkacyjne przebiegają.
Kto ma co robić?
Wszyscy mamy mnóstwo pracy przy tym, ale każdy chce mieć to bardzo precyzyjnie określone, bo widzieliśmy to niedawno na własnej skórze i na przykładach przecież w centralnych organach administracji. Wcześniej być może u przedsiębiorców telekomunikacyjnych, że kiedy jest potrzebna współpraca pomiędzy organami, to bardzo ważne jest, kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie całych procedur i reakcji na zagrożenia i incydenty w sieci.
Z tym mamy nadal problem, tak?
Już nie, ponieważ dzisiaj to już czyścimy literówki i gdybym nie była w Lublinie, pewnie bym mogła spokojnie podpisać tą strategię, ale nie podpisuję jej na posiedzenie rządu, tylko jeszcze raz ją wysyłam do całego rządu, żeby ją przeczytał i zobaczył po tych poprawkach, które w te 4 resorty wprowadzaliśmy już w małym zespole, bo teraz wszyscy moi koledzy mają prawo je zobaczyć, odnieść się do nich i zobaczyć, czy jakichś ich ważnych interesów tam nie zabrakło. I jak sądzę, w następnych tygodniach, bo przewidujemy tygodniowe takie uzgodnienia, już szybciutkie, i w następnych tygodniach powinno to trafić na kolejne komitety Rady Ministrów. Jest ich 4, więc w ciągu miesiąca na rząd.
Czyli można w ciągu miesiąca, powiedzmy, spodziewać się...
Ja bym bardzo chciała, bo to naprawdę długo trwa. Oczywiście pośpiech jest skazany przy łapaniu pcheł, a przy takich bardzo subtelnych kwestiach niewątpliwie trzeba zachować ostrożność. W tym czasie działają wszystkie koordynacje, które są realizowane przez nasze Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i CERT-y, które są umiejscowione w administracji państwowej, ale niewątpliwie taki dokument jest bardzo potrzebny i otwiera nam drogę również do jeszcze ważniejszego dokumentu, czyli do ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
No ale to jeszcze trzeba będzie na to troszkę poczekać.
Ona jest pisana równolegle i odzwierciedla te przemyślenia i dokonania, które tutaj idą w tym strumieniu, więc już nie będziemy czekać kolejnego roku, tylko za kilkanaście tygodni będzie ujrzy światło dziennie.
No mam nadzieję, że w związku z pani wizytą nie dojdzie do żadnego poważnego ataku hakerskiego. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Bardzo.
Państwa gościem była minister cyfryzacji Anna Stryżyńska. Rozmawiał Stefan Sękowski. Do usłyszenia.